Gość kalejdoskopu.
Naszym gościem jest dzisiaj dr Tomasz Olejarz, politolog i wykładowca akademicki. Rozmowa w Przemyskim Studiu Polskiego Radia Rzeszów, a rozmawiać będzie Marek Cynkar.
Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, witam pana redaktora i wszystkich słuchaczy Radia Rzeszów.
Na Bliskim Wschodzie niespokojnie jest od dawien dawna. Tragicznie zrobiło się 7 października ubiegłego roku, kiedy Hamas przełamał izraelską barierę bezpieczeństwa, no i dokonał masakry ludności cywilnej, uprowadzając także zakładników, a potem to już była, jak wiadomo, seria akcji odwetowych Izraela. W opinii nawet sojuszników Izraela niewspółmierna była ta akcja do tego, co zrobił Hamas. 1 kwietnia Izrael zbombardował ambasadę Iranu w Syrii, no i w niedzielę nastąpił zmasowany, nieskuteczny atak rakietowy Iranu na Izrael. Zanim porozmawiamy o skutkach tego, co wydarzyło się w ostatnim czasie na Bliskim Wschodzie, proszę tak w największym skrócie, jeśli pan potrafi, opowiedzieć, o co toczy się tam wojenna gra.
Tak, myślę, że mamy do czynienia z coraz bardziej dynamicznym i postępującym procesem, no powiedziałbym, transformacji regionu Bliskiego Wschodu, transformacji, która ma na celu kształtowanie zupełnie nowego układu sił politycznych pomiędzy tymi graczami, które biorą w tej, tak jak to nazwał pan redaktor, które biorą udział w tej polityczno, już teraz wojskowej grze w tym regionie. Myślę tutaj oczywiście o takich państwach jak Iran, Arabia Saudyjska, Turcja. A które to państwa skierowane są, gdy chodzi o ich agresję, w kierunku tego największego adwersarza, to jest właśnie państwa Izraela. Ten region jest bardzo istotny również z tego powodu, że ci gracze odwołują się w tych swoich konfrontacjach do, powiedziałbym, również zasobów, czy wręcz projekcji siły tych najbardziej globalnych sojuszników, Chiny, Federacja Rosyjska, Indie, no i oczywiście Stany Zjednoczone Ameryki Północnej również zainteresowane są losem tego regionu ze względu na jego ważkość i geopolityczną, i geoekonomiczną, czy geokulturową. Jest zatem w pewnym sensie region Bliskiego Wschodu bardzo istotny z punktu widzenia strategicznego, no i bardzo często określany jest właśnie ze względu na te niestabilności, na te turbulencje jako takie miękkie podbrzusze świata, czy wręcz jako tak zwane globalne Bałkany.
No tak, ale ja pytałem o interes. Jaki interes mają wielkie mocarstwa, jaki interes mają tam i Żydzi, i Palestyńczycy, a także sąsiedzi.
No chodzi oczywiście o polityczną dominację w tym regionie, a polityczna dominacja w tym regionie przekłada się na atrakcyjność tego regionu, na kontrolowanie tego regionu z punktu widzenia jego atrakcyjności, zwłaszcza tej geoekonomicznej, geokulturowej, czy również aspekt ideologiczny jest tutaj bardzo istotny.
Izrael znienawidzony jest nie tylko przez Palestyńczyków, którzy są tam przecież u siebie, co trzeba bardzo podkreślać, no i marzą przecież o swoim państwie. O Izraelu wrogo wyraża się Iran, Syria, Liban, a do niedawna Jordania, niezbyt przychylnie Egipt. Z czego to wynika?
No wynika to oczywiście z uwarunkowań historycznych, wynika to z pozycji politycznej, jaką zajmuje Izrael, wynika to również z pewnych spetryfikowanych, że tak powiem, stereotypów odnośnie Izraela. Proszę pamiętać, że Izrael postrzegany jest przez tą tak zwaną arabską ulicę jako taki wytwór postkolonialny, a dzisiaj byśmy powiedzieli neokolonialny Zachodu. Jest również depozytariuszem tak zwanych zachodnich wartości, które z punktu widzenia kulturowego są obce tamtejszym społeczeństwom. Jest państwem, które oskarżane jest o politykę ekspansjonizmu terytorialnego, zwłaszcza związane to z osadnictwem żydowskim na zachodnim brzegu Jordanu. Jest wreszcie państwem, które postrzegane jest jako państwo bardzo militarystyczne, to znaczy państwo, które bardzo często odwołuje się do siły zbrojnej, do przemocy, no i tutaj symbolem są Palestyńczycy i ich aspiracje narodowo-wyzwoleńcze, które brutalnie są od wielu lat tłumione przez państwo Izraela.
Izrael ma siłę, ale także odwołuje się przecież do siły, ma pieniądze, ma za sobą Amerykę, ma za sobą grupę państw G7. Trzeba przyznać, że Izrael jest przez sprzymierzeńców dyscyplinowany, ale gdy przekracza granice okrucieństwa, chociażby w odwecie. A jednak zabija wolontariuszy dostarczających pomoc do strefy Gazy. I nie mam na myśli tylko jednej tragicznej historii bohatera z Przemyśla. Jak to pan tłumaczy?
No, po pierwsze, pragnąłbym zwrócić uwagę, że jednak Izrael działa polaryzująco także, jeśli chodzi o sojuszników, o państwa Zachodu, ze względu na kontrowersyjną politykę, którą od prawie 20 lat prowadzi przede wszystkim prawicowy premier z Likudu, premier Benjamin Netanyahu. Oprócz tych atrybutów, które wymienił pan redaktor, pamiętajmy również, że jednak Izrael jest państwem dosyć ograniczonym pod względem terytorialnym i demograficznym. Jest państwem, które jest pozbawione, no powiedziałbym, takiej swoistej głębi strategicznej. Jest państwem pozbawionym zasobów surowcowych, którymi z kolei obdarowała natura inne państwa arabskie i muzułmańskie. No i niestety ze względu na pewne doświadczenia historyczne i powiedziałbym taką traumę po II wojnie światowej jest państwem, które nadużywa przemocy w relacjach ze swoimi sąsiadami. To się z kolei przekłada na taką, bym powiedział, psychologię społeczną w tym państwie. No i efektem tej brutalizacji w relacjach z sąsiadami są takie wydarzenia jak te związane z wolontariuszami.
Czy odwetowy atak Iranu na Izrael nie był kropelką szczęścia dla Izraela? No bo wiadomo, szczelna kopuła ochroniła to, co miała ochronić, a samo wydarzenie potwierdza narrację Jerozolimy, że Iran jest złośliwym, niebezpiecznym, zbójeckim wręcz państwem, które zagraża Izraelowi, a także krajom arabskim i zachodnim. Czyli jakby wciągnął tutaj Izrael, cały świat w tą narrację.
Myślę, że będzie...
Ta sytuacja wciągnęła, no...
Że rząd Netanyahu będzie chciał wykorzystać tę sytuację związaną z obecnym napięciem z Iranem i zmienić narrację odnośnie tego wszystkiego, co się dzieje w Strefie Gazy. To znaczy, już pojawiła się taka argumentacja, że w zasadzie interwencja w Strefie Gazy jest częścią większej całości, to jest konfliktu właśnie z Iranem, no bo Netanyahu tłumaczy wydarzenia z października ubiegłego roku tym, że Hamas nie byłby zdolny do przeprowadzenia takiej akcji, gdyby nie wsparcie Iranu, logistyczne, operacyjne czy finansowe, więc na pewno taka argumentacja, taka narracja obecnie się ze strony Izraela pojawi.
A to wszystko, o czym rozmawiamy, dzieje się w okresie, gdy Stany Zjednoczone zaczęły dogadywać się powolutku, w ślimaczym tempie, ale jednak z Iranem w poszukiwaniu drogi do pokojowych relacji. Przypadek?
Myślę, że najbardziej zaawansowany dialog amerykańsko-irański mieliśmy w okresie prezydentury Baracka Obamy, a wtedy z kolei strona żydowska zwracała uwagę, że to jest najniższy możliwy punkt w relacjach amerykańsko-żydowskich od czasów prezydenta Eisenhowera. Wszystko się zmieniło.
Ale proszę pamiętać, że obecnie Ameryka przemykała oczy na to, gdy Iran łamał sankcje, sprzedając ropę, której sprzedawać nie powinien.
No, sankcje już dzisiaj nie są skierowane w stosunku do Iranu, ale mówi się właśnie w Izraelu o potrzebie ich powtórnego przywrócenia ze względu na tę miękką politykę Ameryki w stosunku do Islamskiej Republiki.
A czy podziela pan opinię ekspertów, którzy twierdzą, że Iran dał czas Izraelowi do przygotowania się na atak, uprzedzając, że nastąpi? A jeśli tak faktycznie było, to o czym by to świadczyło?
Rzeczywiście mieliśmy do czynienia troszeczkę z taką teatralizacją tego napięcia i tego konfliktu. Iran powiadomił Stany Zjednoczone o tym, że że planuje odwet i w zasadzie wszystkie strony odegrały swoją rolę, a mianowicie Iran po pierwsze zademonstrował, że jest w stanie bezpośrednio zaatakować Izrael w pokaźnej liczbie rakiet czy dronów. W ten sposób w pewnym sensie nawet zakwestionował zdolności do odstraszania ze strony Stanów Zjednoczonych i Izraela. Z drugiej strony Izrael zademonstrował, że jest w stanie prawie w 100% obronić się przed takową agresją, no i przede wszystkim zademonstrował siłę więzi sojuszniczych, jakie łączą Izrael już nie tylko z Ameryką, ale tutaj w grę weszła pomoc ze strony Francji, Wielkiej Brytanii, ale także dyskrecjonalnie Jordanii, Egiptu czy nawet Arabii Saudyjskiej.
Po ataku Iran powiedział głośno: na tym kończymy. No ale Rada Wojenna Izraela zdecydowała, że będzie odwet, że będzie akcja odwetowa. Wczoraj Stany Zjednoczone zapowiedziały, że nie wezmą udziału w kontrofensywie, ale czy zatrzymają tą kontrofensywę izraelską, jeśli by nastąpiła?
No właśnie, wydaje mi się, że to jest kluczowe pytanie, to znaczy, czy Izrael wykorzysta to obecne napięcie z Iranem jako tak zwane momentum do tego, żeby na przykład jednak zaatakować Iran, chociażby z tego powodu, żeby zniszczyć te zdolności do produkcji broni nuklearnej w Iranie, na przykład bombardując te ośrodki wojskowe, gdzie ten program jest rozwijany, czy tylko zadowoli się jakąś akcją polityczno-dyplomatyczną i symbolicznym odwetem, ale akcją dyplomatyczną, która miałaby na celu chociażby przywrócenie sankcji na Iran, czy może właśnie zrobi to, o czym mówiliśmy, czyli powiąże Strefę Gazy z wojną z Iranem i w ten sposób będzie chciał usprawiedliwiać swoją brutalizację w stosunku do Palestyńczyków.
Bliski Wschód daleko, ale skutki mogą być dotkliwe dla Europy, a w tym dla Polski. Jak by pan je uszeregował? Tak króciutko.
No skutki są wielowymiarowe, ale przede wszystkim jeśli rozmawiamy o tej płaszczyźnie bezpieczeństwa, no to rozwój konfliktu na Bliskim Wschodzie źle wpłynie na, wydaje mi się, na dalszy przebieg i dynamikę na wschodzie, konfliktu na wschodzie Europy. No i to będzie groziło również bezpieczeństwu
Polski.
Rosja nie
potępiła ataku Iranu na Izrael, czego domagała się dyplomacja izraelska. Rzeczniczka rosyjskiej mafii Maria Zacharowa zagrzmiała na cały świat. Czy ktoś potępił choć jeden atak reżimu kijowskiego na rosyjskie tereny? Ona jest aż tak głupia, czy rżnie głupa?
Nie, to jest polityka dezinformacji ze strony Federacji Rosyjskiej. Federacja Rosyjska stosuje tak zwane fałszywe analogie w stosunku do innych konfliktów po to, żeby zakwestionować swoją rolę jako agresora w konflikcie wobec Ukrainy. To jest polityka dezinformacji i manipulacji.
Dziękuję panu pięknie za rozmowę. Dziękuję za przybycie do studia. Doktor Tomasz Olejarz, politolog, nauczyciel akademicki, był moim i państwa gościem.
Dziękuję.
Z naszym gościem rozmawiał Marek Cynkar. Po 9:00 ta rozmowa do odsłuchania na stronie www.radio.rzeszow.pl.